Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Anna Potyra, Pakt. Czyta Jacek Dragun. Pamięci Konrada Jerzego Potyry, dobrego i mądrego człowieka. Rozdział pierwszy. 20 lat temu. Wiatr odbierał świerkom ich symetrię. Pochylał smukłe wierzchołki w stronę morza, szarpał gałęzie. Zagłuszał płacz. Wiało jak zawsze z północnego zachodu, dlatego drzewa nie stanowiły żadnej osłony, ale przynajmniej sprawiały, że cmentarz był czymś więcej niż tylko mozaiką grobów rozrzuconych pośrodku pola. Ściana świerków dawała intymność i trudne do określenia poczucie stałości. W pogodne dni, kiedy zieleń ich koron odcinała się na tle nieba, pogłębiały wrażenie spokoju. Dziś wyglądały, jakby chciały przepędzić ludzi, którzy ustawili się w zwartym kręgu wokół głębokiego dołu. Tylko oni byli nieruchomi, skulone czarne postacie, tkwiące pośród gnących się do ziemi jałowców i łopoczących szarf. Nagły podmuch porwał fioletową stółę księdza i przewrócił wysoki znicz na jednym z sąsiednich grobów. Szkło uderzyło o kamień, ale w szalającej wichurze nawet ten dźwięk wydał się głuchy. Potem znowu był tylko szum wiatru i monotonne modlitwy, które się z nim zlewały. Na pogrzeb przyszło dużo ludzi. Wszyscy przyszli. Jakby mogło być inaczej. Olivia Gleiner miała 18 lat, śliczną buzię z wielkimi szarymi oczami i indeks Gdańskiej Akademii Medycznej. Poza tym popełniła samobójstwo. Wiadomo było, że wszyscy przyjdą. Teraz stali smagani wiatrem i próbowali pojąć to, co było niemożliwe do pojęcia. To dzieciaki ją znalazły. Wiedziały, że nie wolno im bawić się w starym pałacu, ale mimo zakazów wciąż tam chodziły. Tak samo jak kiedyś ich rodzice. Na nich też wtedy dorośli wrzeszczeli, że mają trzymać się z dala od tej ruiny, która była pułapką pełną obluzowanych cegieł, zmurszałych podłóg i przepruchniałych stropów. Ludzie bali się, że w końcu stanie się tam komuś krzywda. Co jakiś czas organizowali się i w trosce o swoje dzieci poprawiali poluzowane deski, którymi zabite były drzwi i okna. Ponieważ jednak w Rokitkach nie było drugiego takiego miejsca do zabawy, po kilku tygodniach spokoju dzieciaki znów zaczynały kombinować przy zabezpieczeniach. Zawsze towarzyszyło temu trochę strachu, że się wyda, ale w sumie ta konspiracja dodawała wszystkiemu pikanterii. Zanim ktokolwiek się obejrzał, pałac znów stawał się lokalnym centrum rozrywki. Mali przychodzili tu szukać skarbów i bawić się w chowanego. Starsi pili piwo i udawali, że im smakuje. Tak było, dopóki ktoś z dorosłych nie zorientował się, że smarkacze znowu wchodzą do środka. Cykl się zamykał. Pałac zaczął popadać w ruinę 40 lat temu, gdy biura lokalnego PGR-u przeniesiono do nowego budynku. To znaczy wcześniej również popadał w ruinę, tylko trochę wolniej. Kiedy jednak ze zdobionych sztukaterią pokoi wyjechały paździerzowe szafy i biurka, a za urzędnikami zamknęły się pięknie rzeźbione drzwi z łuszczącą się seledynową farbą, pałac szybko przeistoczył się w dom duchów. Najpierw rozkradziono wszystko, co się dało, reszty dopełnił czas. Zaprawy wietrzały, drewno próchniało, ale dzieciakom to nie przeszkadzało, bawiły się w starej poniemieckiej posiadłości w najlepsze. W zeszłym tygodniu na przykład przyszło 3 chłopców, 2 od Adamskich i mały Dębek. Chcieli wreszcie dostać się na strych. Przyszli niedługo po lekcjach. Teraz dni były krótkie. W pałacu robiło się ciemno jeszcze szybciej niż na dworze, więc nie mieli dużo czasu. Przyszli i zaraz uciekli z krzykiem, nie zważając na to, że właśnie zdradzili się ze swoim sekretem. Nie miało znaczenia, że dorośli ich ukarzą za to, że złamali zakaz, a potem znajdą ich tajemne wejście i przykręcą deski grubymi śrubami. Nie dbali o to, bo i tak nie zamierzali nigdy więcej wrócić do pałacu. Nie po tym, jak zobaczyli tam Oliwię Gleiner zwisającą z belki stropowej w miejscu, gdzie mógłby wisieć wielki kryształowy żyrandol, który ozdabiałby hol i szerokie schody. Zadbane, lśniące włosy częściowo zasłaniały sinofioletową opuchniętą twarz, a przez jasne spodnie przebijała długa plama odchodów, które wylały się z jej ciała. To właśnie ten kontrast między życiem a śmiercią robił najbardziej diaboliczne wrażenie. Nie sama świadomość, że dziewczyna jest martwa, ale brzydki obraz śmierci, który wrył się pod powieki trzech małych chłopców i miał ich prześladować jeszcze przez wiele lat.